Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, dzisiejsze pierwsze czytanie to piękny fragment z Księgi proroka Izajasza z 55 rozdziału Księgi. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem. I nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Czasem nam się może wydawać, że Słowo Boże pada na grunt twardy, bezowocny, który nie wydaje plonu. Dziwimy się, dlaczego świat nie chce słuchać Boga, dlaczego chrześcijaństwo jest w odwrocie. I to Słowo Boże daje się jakby tłuc grochem o ścianę, o twarde ludzkie serca. Tymczasem przychodzi do nas dzisiaj właśnie prorok Izajasz z tym zapewnieniem. Nie. Słowo Boże zrobi to, co ma zrobić. Dokona tego, po co zostało posłane. W Jezusie Chrystusie odwieczne Słowo Boga stało się ciałem. Tak jak deszcz, który zstępuje z nieba, spada z nieba, nawodnia ziemię. Ta ziemia może wydać teraz owoc dzięki wodzie, która w niej jest. Po czym woda z deszczu, wysychając, wraca z powrotem. W analogiczny sposób Jezus, Słowo Boga, zstępuje z nieba, nawadnia ziemię swoim słowem, a przede wszystkim ofiarą swojego krzyża i zmartwychwstaniem i zesłaniem Ducha Świętego, przez co ziemia ludzkich serc jest już nawodniona. Może wydać owoc. Dla tych, którzy to słowo przyjmą, będzie to owoc nawrócenia, owoc przylgnięcia przez Jezusa do Boga. Dla tych, którzy nie chcą Go, będzie znakiem sprzeciwu, będzie przestrogą, ostrzeżeniem przed zgubą wieczną, ale nie wróci bezowocnie. Dzisiejsza Ewangelia to modlitwa, której Jezus uczy swoich uczniów. Uczniowie chcą znać modlitwy, wiedzieć, jak się mają modlić, bo przecież Jan nauczył swoich uczniów modlitwy. Oni też by chcieli, żeby Jezus ich nauczył modlitwy, więc w tym czasie Wielkiego Postu, kiedy w sposób szczególny przypominamy znaczenie modlitwy, modlitwa post jałmużna, słyszymy tę Ewangelię, w której Jezus uczy modlitwy. Jest to modlitwa do Boga jako Ojca. Uczniowie Chrystusa zwracają się do Boga słowem Abba, Ojcze, Tato, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, czyli w swoim niedostępnym królestwie świętości Boga. I pierwsza prośba jest właśnie taka, żeby imię Boga było uwielbione, aby Bóg był uwielbiony przez ludzi. Bogu to uwielbienie nie jest potrzebne, natomiast nam jest potrzebne, dla życia i dla życia wiecznego, byśmy wielbili imię Boga. To oznaczają słowa, święć się imię Twoje. Kolejną prośbą jest prośba o to, aby to królestwo Bożej sprawiedliwości, Bożej miłości, Bożej prawdy, aby przyszło na ten świat. Na ten świat, który jest pogrążony w niesprawiedliwości, w nieprawdzie, w fałszu, w krzywdzie ludzkiej. Chrześcijanin prosi o to, żeby to królestwo było, ale też chrześcijanin działa, żeby to królestwo, żeby znaki tego Królestwa Bożego przychodziły właśnie przez to, że działa na rzecz prawdy, sprawiedliwości, solidarności, miłości. I w ten sposób wprowadza pod wpływem działania Ducha Świętego, pod wpływem działania Bożej łaski, Boże Królestwo. Następna prośba to prośba, by spełniała się wola Boża. Wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi. Wolą Bożą jest to, aby wszyscy byli razem z Nim, w Jego świętości, w Jego miłości. Ale by tak mogło być, człowiek musi pełnić wolę Bożą, musi słuchać Boga, musi wprowadzać w życie usłyszone Boże Słowo, przesłanie Ewangelii, Boże przykazanie. Kolejną prośbą do Boga jest wezwanie o chleb powszedni, czyli o to, co jest niezbędne do życia, ale nie o nadmiar. Później jest prośba o przebaczenie naszych grzechów, ale na miarę, jaką my przebaczamy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Człowiek, który chce miłosierdzia od Boga, ma być miłosierny. I ostatnia prośba modlitwy Pańskiej jest o ochronę przed złem. Nie wódź nas na pokuszenie, co można przetłumaczyć jako nie wystawiaj nas na pokusy, na próby, które byłyby silniejsze od nas, które by nas zwyciężyły, ale ocal nas od zła. I ocal nas od zła, jak rozumianego jako zło, które na nas spada, ale też od złego, czyli od złego ducha, od szatana. Ocal nas od tego wszystkiego, co jest z nim związane. I Jezus już po tym, jak powiedział całą tą modlitwę swoim uczniom, podkreśla z niej jeden aspekt. Przebaczenie grzechów. Bo jak wy nie przebaczycie grzechów, to Ojciec wam nie przebaczy. Jest jakaś zależność między moim sercem, czy ono jest gotowe przebaczyć, bo jeżeli jest gotowe przebaczyć, to jest gotowe też przyjąć przebaczenie. I odwrotnie, tam gdzie serce człowieka nie jest gotowe do przebaczenia, tam przebaczenia też nie jest w stanie przyjąć.